kolejnym wykładzie z cyklu Dominikańska Szkoła Wiary. Jak można się było zorientować, większość wykładów w tym roku akademickim chcieliśmy zorientować wokół
wiary. Chcieliśmy i tak mam nadzieję nam się po trosze udało rozmawiać, słuchać, dopytywać się na temat wiary i relacji tego doświadczenia z innymi doświadczeniami. Mieliśmy zaproszeni gościem, opowiadali o doświadczeniu wiary w innych wyznaniach i religiach niechrześcijańskich. Dzisiaj gość jest z niedaleka. To ty, chodzi o ciebie. Z drugiego piętra. Ojciec Łukasz Mścisławski.
Wystarczy.
Nie, no tam więcej musi być. Dominikanin, filozof nauki, fizyk, wykładowca Politechniki Wrocławskiej.
Czego to się człowieku sobie nie
dowie? No jeszcze mam więcej tych referencji. Jak wytrzymasz, to mogę mówić.
Nie.
Tak, Łukasz jest bardzo skromnym człowiekiem, więc ja na tym poprzestanę. Temat wykładu nauka i wiara. Wiara a nauka, czy się ze sobą spotykają, czy się na siebie srożą i najeżają, czy możliwy jest dialog, czy są to zupełnie wykluczające się i nienachodzące na siebie zakresy zainteresowań. Wiara i nauka, ojciec Łukasz Mścisławski.
To jak wchodzisz, to tak, możesz tak.
Ja może będę mówił do tego mikrofonu, ponieważ zwykle, kiedy coś mówię do kogoś, to mam zwyczaj się poruszać. Chyba jakimś wyjątkiem jest msza święta, bo to wtedy nie wypada latać w tą i z powrotem. No, ale to 20 centymetrów w tą czy w tą przy mówieniu czegoś to nie jest specjalne jakieś wydarzenie. To może od razu przejdziemy do tematu. To jest wiara i nauka, jak widać, bardzo ładnie napisane. Ja się zastanawiałem, w jaki sposób skomponować to wystąpienie, wykład, konferencję i tak dalej, ponieważ jest to temat ostatnio bardzo popularny. Wszyscy dyskutują na ten temat, więc ja pomyślałem, że zrobimy to trochę inaczej. Tak? Tutaj mamy wszystkie prawa zastrzeżone, lewa też. Kopiować podobno nie można, ale jak ktoś chce, to proszę bardzo. Można do tematu podejść śmiertelnie poważnie, bo jak wiadomo, nauka to jest bardzo poważne przedsięwzięcie, na to idzie dużo pieniędzy i dlatego jest poważne. Natomiast wiara, no to wszyscy wiedzą, że to jest bardzo poważne i że też tutaj trzeba się zachowywać z odpowiednią dozą godności. Powstaje jednak pewien problem, kiedy zaczynamy mówić o wierze, o nauce i tych problemów się zbiera kilka. Ja postaram się część z nich jakoś przedstawić, to po pierwsze. Po drugie, będę starał się w ramach tego wykładu nie wchodzić w szczegóły techniczne, na przykład dotyczące, no nie wiem, tego, w jaki sposób tworzą się ziarna w spiekach jakichś tam, powiedzmy, stalowo innych i jaki to ma wpływ na, powiedzmy, no właśnie, naszą wiarę w Trójcę Świętą. W ujęciu subordynacyjnym. O. No, także raczej będę się starał unikać tego typu tematyki, która sama w sobie jest dosyć interesująca i da się znaleźć powiązania, nawet niespecjalnie na siłę. Natomiast będę chciał raczej pozostawać na troszeczkę bardziej ogólnym poziomie z tego względu, że jak już mawiał Arystoteles, nie ma nic lepszego, nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria. Także można się tutaj odwołać do autorytetu, co w Kościele się bardzo, bardzo lubi, tak? Bo ktoś tak dawno temu powiedział i tak ma być. Zazwyczaj ten ktoś, kto coś dawno temu powiedział, mógł mieć rację i to też trzeba uwzględnić i to też będziemy próbowali jakieś stwierdzenia, które padły dawno temu na temat ewentualnej relacji między czymś, co kiedyś byśmy postrzegali jako odpowiednik naszej dzisiejszej nauki, z czymś, co odkreślamy mianem wiary. To może zróbmy krok do przodu, tak? Jak za czasów komunistycznych, przed wojną staliśmy nad krawędzią przepaści, a teraz zrobimy krok do przodu. Bohaterowie dramatu. Wiara i nauka. Na razie nie wygląda to imponująco, ale spróbujmy się temu wszystkiemu przyjrzeć. Spróbujmy jakoś określić to, z czym mamy do czynienia, kiedy mówimy o wierze. Pierwsza rzecz, no to jak mówimy o wierze, no wiara, co to jest? No to jest wiara, no bo co tu więcej mówić, prawda? Można to zbyć takim stwierdzeniem, że przyjmujemy coś na wiarę, to znaczy bez dowodu, bez specjalnego uzasadnienia, ktoś powiedział, więc ja mu wierzę, no to tak jest. Bardzo szybko można zobaczyć, że tego rodzaju określenie można zastosować zarówno do tej rzeczywistości, w której tkwimy, i skoro to jest szkoła wiary, no to mówmy, w naszej więzi z Panem Bogiem, tak? Że ktoś coś mówi, przyjmujemy coś bez specjalnego, powiedzmy, bez specjalnej krytyki, dobrze rozumianej krytyki, nie krytykanstwa, ale to samo dzieje się na przykład, kiedy kupimy sobie taką gazetę, która się nazywa, po polsku to jest Świat Nauki, tak? Scientific American. I tam są różne obrazki, prawda, tutaj galaktyka, tam zderzające się kwarki, czy jakieś inne cząstki elementarne. Myśmy takich rzeczy nie robili. Jak ktoś by nam przedstawił opis czegoś takiego, no to też mielibyśmy problemy, więc przyjmujemy na wiarę, że to tak jest, jak oni tam naprodukowali w tym CERN-ie pod Genewą, czy w Brookhaven, czy gdziekolwiek indziej. Więc pierwsza rzecz, trzeba by było doprecyzować, z czym tak naprawdę mamy do czynienia, kiedy mówimy o wierze. Więc przejdziemy tutaj do punktu drugiego. Mówimy o wierze czy religii. Jeżeli o religii, to mamy wyraz bardzo praktyczny, egzystencjalny, pewnej sfery działalności ludzkiej, bardzo zróżnicowanej, wewnątrz której mamy do czynienia, powiedzmy, można powiedzieć tak, z wprowadzeniem w życie pewnego schematu wierzeń. Tak ogólnie, bardzo ogólnie. Z tym, że jeżeli chodzi o pewne postawy egzystencjalne typu kultowego, czy jakichś zachowań społecznych, czy jakkolwiek inaczej, które mają być przejawem tych wierzeń, no to zobaczmy, że tutaj jakby nie do końca dałoby się znaleźć jakieś połączenie z tym, co mamy gdzieś tutaj w tym drugim dużym punkcie, czyli w nauce. Ewentualnie z jakąś socjologią, psychologią, przepraszam, i tak dalej, prawda? To ewentualnie tak. Natomiast gdybyśmy chcieli jakoś próbować to inaczej połączyć na zasadzie jakiejś wymiany myśli czy czegoś takiego, byłby już pewien problem. Problem polegający na jakimś, że trzeba by było zbudować jakiś zbiór pojęć, jakiś sposób wymiany informacji tego, co się dzieje wewnątrz tej sfery wiary i religii i próbować to przekazać dalej. Poza tym musielibyśmy przeprowadzić bardzo prosty wybór. Religii mamy wiele. Którą bierzemy pod uwagę? A one się dosyć znacząco między sobą różnią. Więc nasz wybór jest oczywisty, prawda? Podobno jesteśmy chrześcijanami, a chrześcijaństwo ma bardzo długą tradycję zastanawiania się nad tym, w co chrześcijanie wierzą. Dlatego trzeba zrobić jakoś kolejny krok, mianowicie skupić się na czymś, co w sposób racjonalny pozwala nam operować na treściach, do których mamy dostęp w ramach naszego depozytu wiary, używając już troszeczkę bardziej fachowego słownictwa. Czyli generalnie tradycja apostolska plus depozyt dogmatyczny Kościoła, prawda? Mniej więcej w ten sposób. Oczywiście plus do tego jeszcze Pismo Święte, ale to jest dłuższa historia, że tak powiem. Na razie zostawmy to w ten sposób. Więc potrzebujemy czegoś, jakiegoś narzędzia, które pozwoli nam w sposób racjonalny próbować skonfrontować, czy też zderzyć, czy jakoś może porównać albo wzbogacić to, co się dzieje wewnątrz sfery religijnej z tym, co się dzieje w pewnym sensie na zewnątrz niej, czyli tym, co określamy mianem nauka. I teraz kolejny punkt. Dlaczego wiara, teologia czy religia jest nieinteresująca? Dlaczego nie jest? Oczywiście pytanie jest przewrotne, prawda? Ale gdyby tak porozmawiać z ludźmi, to jakby pierwsza taka, można powiedzieć, popkulturowa reakcja by była, no bo w coś tam trzeba wierzyć, trzeba coś spełniać i w ogóle, no i jeszcze te dogmaty, które mamy na końcu, prawda? To już jest prawdziwa bieda, że trzeba w coś wierzyć, w coś, co nie bardzo się tutaj nadaje do czegokolwiek. I teraz tak, po pierwsze, jeżeli poprzestaniemy na wierze rozumianej tak troszeczkę powierzchownie, to znaczy właśnie, że ja wierzę w jakiegoś rodzaju tezy i chcę w nie wierzyć bez specjalnego potwierdzenia, no to w tym momencie będzie tak naprawdę wszystko jedno, czy ja to sobie nazwę wiarą, religią, nauką, czy jakkolwiek inaczej, a nawet psychoterapią. Też może być, prawda? Tutaj nie będzie wtedy żadnego zróżnicowania. Mogę wierzyć w to, że powiedzmy prawdziwy jest system wierzeń hinduistycznych, mogę wierzyć w to, że tak naprawdę rację mają muzułmanie, bo jak nie będę wierzył w to, że mają rację, to nas wysadzą. Przynajmniej ta bardziej krzykliwa ich część. Mogę wierzyć w to, że na Marsie mieszkają jakieś zielone ludziki i tak dalej, i tak dalej. To nic nie przeszkadza. Prawda? Gorzej, to znaczy może inaczej, nie tyle gorzej, ile trudniej jest, jeżeli spróbujemy w myśl średniowiecznych teologów przejść troszeczkę dalej i zastanowić się w ten sposób. No dobrze, pewien zestaw poglądów, w które wierzymy, które przejmujemy z zewnątrz, każdy z nas jakoś ma. Natomiast wewnątrz tego, co nazywamy chrześcijaństwem, jest to jest troszeczkę inaczej. Dlaczego? Dlatego, że chociażby mamy coś takiego jak zaufanie Panu Bogu. Ono się w pewnych konkretach wyraża, prawda? Jakbyś próbujemy podporządkować też to nasze życie Panu Bogu i wtedy mamy do czynienia z trzecim stopniem wiary. Wierzę w, ale już na tej zasadzie właśnie polecenia całej swojej egzystencji Bogu, prawda? To jest to, co robimy na mszy świętej. W pewnym sensie wyznajemy wiarę w tym pierwszym sensie, że wierzymy w pewien zestaw prawd, ale z drugiej strony to nasze credo jest też naszym wyznaniem wiary na tej zasadzie, że my nasze życie zamykamy w tego rodzaju stwierdzenia. I jeżeli zamykamy to nasze życie, podporządkowujemy je temu, co wyznajemy, bo tak powinno być, jeżeli ktoś wierzy rzetelnie, tak, albo przynajmniej powinien się starać do tego dążyć, to wówczas, żeby z czymkolwiek się skonfrontować, potrzebna będzie jakiegoś rodzaju analiza tego, w co wierzymy. I to w przypadku chrześcijaństwa nazywa się po prostu teologią. Samo pojęcie teologia to byśmy musieli zrobić przynajmniej taki 30-godzinny wykład, tak? Taki przez cały semestr, co tydzień po 2 godziny, żeby jakoś uchwycić, co to tak naprawdę jest, jak to się rozwijało rozumienie tego pojęcia w ciągu wieków i tak dalej. Natomiast możemy próbować jakoś uchwycić to, co będzie nam potrzebne do konfrontacji z tą sferą ludzkiej działalności, którą nazywamy nauką. I można generalnie mówi się o dwóch grupach określeń teologii. Pierwsza grupa określeń mówi o tym, że teologia jest czymś specyficznie chrześcijańskim i w pewnym sensie rzeczywiście tak jest. W pewnym sensie oczywiście. Może inaczej, zwraca uwagę na bardzo silnie chrześcijańsko-centryczny charakter teologii. Ja przeczytam może parę rzeczy, żeby nie przekręcić czegoś. I na przykład mówi się, że teologia jest opartą na Słowie Bożym, nauką o misterium Boga i człowieka, objawionym w szczególny sposób w wydarzeniu Jezusa Chrystusa, Boga człowieka. Skomplikowane, ale mniej więcej zaczynamy wiedzieć, o co chodzi, prawda? Można też teologię w tym samym nurcie próbować jeszcze jakoś inaczej charakteryzować. Natomiast jest jeszcze inny sposób charakteryzowania teologii, który moim zdaniem będzie nam troszeczkę bardziej potrzebny w tym momencie. Nie chodzi o to, że ten pierwszy sposób kładący nacisk na chrześcijański charakter tego namysłu jest zły, tylko on może nam nie dawać odpowiednich narzędzi, to po pierwsze. Po drugie, może nam zamykać wręcz możliwość dialogu z kimś, kto będzie przedstawicielem tej sfery, powiedzmy, naukowej. Tak? Dlaczego tak się dzieje? No to tutaj przykład jest historyczny wręcz. Kolega Tertulian, tak? Był taki, żył sobie w starożytności i on w pewnym momencie zakrzyknął, co mają wspólnego Ateny z Jerozolimą, prawda? Ja wierzę dlatego, że to jest absurdalne, a nie dlatego, że się da jakoś zrozumieć czy wyjaśnić. Jak Tertulian skończył, to wszyscy wiemy. Ostatecznie jednak odszedł od kościoła. Okazało się, że ci wszyscy, którzy jakoś poszli za tą próbą zmierzenia się z tym wyzwaniem kultury greckiej i jej wysokiego poziomu intelektualnego, przynajmniej dziedzictwa, tak, tej kultury wysokiej, no jednak w kościele pozostali, nic im złego się nie stało. Więc być może to, na co byśmy chcieli szczególnie zwrócić uwagę, to jest coś takiego, co można określić jako racjonalne wnikanie w treść wyznawanej wiary. co lapidarnie wyraża formuła świętego Anselma, fides querens intellectum, czyli wiara szukająca zrozumienia, albo szukanie zrozumienia wiary. I teraz na marginesie taka uwaga. Z jakiegoś powodu stało się tak, że wśród ludzi wierzących istnieje swego rodzaju strach przed wysiłkiem intelektualnym, że jeżeli mam jakieś treści podane do wierzenia, to ja się mogę nad nimi zastanawiać. To nie jest tak, że ja muszę to przyjąć zupełnie na wiarę, ślepo i w ogóle nie mieć żadnych wątpliwości. To albo ktoś ma wysoki stopień zjednoczenia z Panem Bogiem, albo no właśnie coś tu nie do końca jest dobrze. Zauważmy, tak, to będzie dygresja do dygresji. Zauważmy, że nawet jak apostołowie sobie podróżują z Panem Jezusem, to od czasu do czasu Pan Jezus co chwilę ich napomina, to wy znowu nic nie rozumiecie. Czynność rozumienia zakłada pewien namysł. Oni po prostu tak podróżowali z nim, bo podróżowali, widzieli różne rzeczy, ale w ogóle się nie zastanawiali nad tym, co to znaczy. Innymi słowy, można by powiedzieć, że Pan Jezus nawet w obliczu cudów wymaga naszej racjonalnej działalności. Pewnie potem w średniowieczu powiemy, że jeżeli chodzi o tą sferę wiary, to musi to być umysł oświecony wiarą. To jest inna sprawa. Natomiast nikt nas nie zwalnia z tego obowiązku wręcz zastanawiania się nad pewnymi rzeczami. To, w jaki sposób to robimy, zależy oczywiście od tego, kto jakie ma możliwości i de facto potrzeby. Bo nie każdemu zaraz będzie potrzebne zgłębianie prawd wiary, systematyzacja ich, tak jak na przykład u Tomasza Zakwinu czy u papieża Benedykta XVI, prawda? To tak niekoniecznie musi być. Natomiast jakiś wysiłek nam jest potrzebny i dlatego wówczas mówimy o tym szukaniu zrozumienia. Jeżeli próbujemy szukać zrozumienia tego, w co wierzymy i dlaczego myślimy o pewnych rzeczach tak, jak myślimy, to niestety musimy się nastawić na to, że bardzo często będziemy pozbawiani złudzeń. Bardzo często będziemy się konfrontowali z tym, że czegoś nie rozumiemy. Bardzo często będziemy konfrontowani z tym, że w coś wątpimy. I to boli. No ale niestety, no bez pewnego wysiłku nie ma pogłębiania pewnych rzeczy. Bez wysiłku związanego z pewnego rodzaju namysłem nad tym, w co i jak wierzę, ewentualnie dlaczego i po co, bo to też są ważne pytania. No, nasza wiara w pewnym... Jeżeli ktoś postawi akcenty na to, że to ma być więź z Panem Bogiem i nic więcej, to oczywiście do zbawienia mu to wystarczy. Natomiast jest pytanie, jeżeli ja zaczynam stawiać pytania, czy się da rozmawiać na przykład między nauką a wiarą, to znaczy, że mam też odpowiedni zasób darów Pana Boga do tego, żeby tego rodzaju myśl podjąć, chociażby sam dla siebie, prawda? Więc jest to dosyć istotna sprawa, żeby się nad tym zastanawiać. I tutaj mamy jeszcze coś takiego, jeszcze te dogmaty. Na przykład, że świat miał początek czasowy, że Bóg jest w Trójcy Świętej jedyny i tak dalej, i tak dalej. To jest cała seria stwierdzeń. Ich wbrew pozorom nie ma aż tak dużo. Natomiast zwykle istnienie tego typu rzeczy w tym, co nazywamy wiarą, tak, czy teologią, czy naszą religią rzymsko-chrześcijańsko-katolicką, czy w dowolnej wersji tych określeń, budzi spory sprzeciw. No bo to tak trzeba przyjąć i w ogóle. I teraz pierwsza rzecz, którą należałoby powiedzieć, to jest to, że tak na dobrą sprawę dogmaty rozumie się na dwa sposoby. Pierwsza rzecz to są orzeczenia dogmatyczne w sensie ścisłym, które rzeczywiście trzeba przyjąć na wiarę, ale one są jakoś wyrażane w jakiś sposób. Przy pomocy pewnego języka jest w nich zawarta pewna treść. I jak nas naucza nasz współbrat z Wojtkiem, to znaczy święty Tomasz z Akwinu niejaki, wiara chrześcijanina nie jest nakierowana na fakt istnienia dogmatu, tylko na treść, którą ten dogmat wyraża. Innymi słowy, jeżeli mamy na przykład dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, to nie bierzemy słownika dogmatów rzymskokatolickich i tak jak napisali, dokładnie tak jak są te kropki tam ułożone w książce, to tak my wierzymy. Wierzymy to, wierzymy w to, co ten dogmat orzeka. I czasem może być tak, że jeżeli zastanowimy się nad tym, w jaki sposób ten dogmat w sensie ścisłym jest wyrażony i próbujemy go sobie przetłumaczyć, jakoś go przyswoić, powiedzmy, w pojęciach czy w sposobie myślenia dla nas bardziej przyjaznym, może się okazać, że wtedy dochodzimy do lepszego rozumienia danej prawdy wiary, prawda? Oczywiście może być tak, że pewnego rodzaju stwierdzenia dotyczące tego, co nazywamy wiarą, te stwierdzenia dogmatyczne, że one będą jakoś, powiedzmy, no, stanowić duży znak zapytania w konfrontacji, powiedzmy, ze stwierdzeniami nauki. I wtedy można w zasadzie tylko zrobić jedno. Można po prostu stwierdzić, że to jest nasz system zdań wyjściowych. W matematyce to się nazywa aksjomatami. Po prostu w to wierzymy. Być może wydawać się to absurdalne, ale jeżeli przyjrzymy się sformułowaniu dogmatycznym, to one wcale takie absurdalne nie są. Mogą się wymykać pewnym naszym przyzwyczajeniom intelektualnym, ale wbrew pozorom same w sobie nie są sprzeczne. No bo proszę pomyśleć, czy to, że coś się w tym momencie nie daje opisać naukowo, z góry oznacza, że coś jest bez sensu? To jest bardzo ciekawe pytanie. I tutaj moglibyśmy zrobić dygresję na jakieś 3 godziny i omówić falsyfikacjonizm Popera. To jest jedna z tego typu rzeczy, prawda? Dlatego między innymi ten dialog jest tak trudny, bo momentalnie, kiedy zaczynamy poruszać którykolwiek z wątków, żeby to zrozumieć, co może się dziać między wiarą a nauką, wówczas jakby momentalnie otwiera się masę wątków pobocznych, na które trzeba było zwrócić uwagę, jeżeli ta nasza refleksja nad tym zagadnieniem ma mieć jakieś ręce i nogi w ogóle. Nauka. Pytanie, co to w ogóle jest nauka? Jak mawia jeden z ludzi, których bardzo lubię, to znaczy ksiądz profesor Michał Heller, nauka, zwłaszcza w języku polskim, jest pojęciem wieloznacznym. I to jest pierwsze, co trzeba od razu zauważyć. Bo przez naukę możemy rozumieć sposób nabywania wiedzy. Sposób nabywania wiedzy wtórny i pierwotny. Wtórny to taki, kiedy uczymy się czegoś z podręczników, a pierwotny to taki, kiedy prowadzimy badania naukowe. Przez naukę możemy rozumieć wytwór procedur badawczych, typu gotowa teoria i procedury jej testowania, prawda? Przez naukę możemy rozumieć na przykład świat nauki, to znaczy studentów, wykładowców, kolokwia, egzaminy, cała ta biurokratyczna machina, powiedzmy, uczelniana, periodyki naukowe podobno, różnego rodzaju akademie naukowe, odznaczenia państwowe, tytuły profesorskie i nie tylko i tak dalej, prawda? Więc tutaj jest jakby pewnego rodzaju problem, jak to ugryźć. Dla naszych potrzeb możemy powiedzieć tak, że nauka jest pewnym typem poznawania otaczającej człowieka rzeczywistości, która ma pewne cechy. Jakie? Mianowicie, po pierwsze, dąży do zbudowania stabilnego opisu, czyli do wypracowania teorii naukowej. Proszę na razie nie myśleć o teorii naukowej w sensie na przykład teoria względności Einsteina. To jest przykład takiej teorii. Ale na przykład teoria naukowa w zakresie medycyny albo w zakresie historii będzie miała zupełnie inny charakter. Zresztą to jest w ogóle bardzo ciekawe zagadnienie. Więc po pierwsze dążymy do wypracowania stabilnego opisu rzeczywistości. Po drugie ten opis zawsze jest fragmentaryczny i zawiera pewien aspekt. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład jeżeli badamy w fizyce ciała stałego sposoby krystalizacji pewnych związków chemicznych, tak, i próbujemy jakoś opisać na poziomie fizycznym, to niespecjalnie nas interesuje samopoczucie tych związków chemicznych, prawda? Jak się sól czuje, jak krystalizuje, prawda? Czy jest jej smutno, czy radośnie, czy jakoś tak inaczej. Z drugiej strony człowiekowi, który po prostu nie może sobie poradzić z bezładną plątaniną myśli w swojej głowie, nie zadajemy pytania, słuchaj, a jak tam się ma interakcja między twoim jednym neutronem gdzieś tutaj, a protonem, który masz gdzieś tutaj, tak? Jaka jest wartość sprzężenia między nimi, czy jakoś tak, prawda? No tego nie robimy, no bo bez sensu. Innymi słowy, interesują nas pewne szczególne cechy, które podpadają pod pole zainteresowania danej dyscypliny. I proszę zauważyć, to jest bardzo silnie ograniczające dla każdej dyscypliny naukowej. Kolejna rzecz, jeżeli już mamy teorię, którą przypasowujemy do jakiegoś kawałka świata, to chcielibyśmy mieć jakieś przewidywania, żeby móc coś powiedzieć na ten temat. To zwłaszcza w tym, co nazywamy science, jest bardzo ważne, żeby móc coś przewidywać. I to coś, co będziemy przewidywać, to musi być testowalne. Dlaczego niepotwierdzalne, albo nie tylko falsyfikowalne, to o tym za chwilę. Innymi słowy, mamy coś takiego. I kolejna rzecz, to wszystko, czego dokonamy w dziedzinie science, musi być, jak to się ładnie mówi, intersubiektywnie komunikowalne. Czyli jeżeli ja coś zrobię, dokonam jakiegoś wiekopomnego odkrycia, to muszę być w stanie to przekazać innemu fachowcowi tak, żeby on zrozumiał, o co mi chodzi. On nie musi wierzyć w prawdziwość tej teorii. Nie musi wierzyć, że te przewidywania są prawdziwe, ale powinien być w stanie zrozumieć, o co tam chodzi. Innymi słowy, trzeba to wypowiedzieć ludzkim językiem. O tak. Zazwyczaj to się, na przykład w fizyce najczęściej to się dzieje przy pomocy równań. I to jest bardzo istotne. Prawda? Dlaczego niby tego rodzaju procedura ma być interesująca? Ano dlatego, że po prostu jest bardzo efektywnym sposobem poznawania świata. Co więcej, im bardziej zawężamy procedury naukowe do wąskich aspektów, tym bardziej wydaje się to efektywne. Takim bardzo wstrząsającym, my do końca jeszcze nie bardzo rozumiemy, jak mocno wstrząsającym wydarzeniem było pojawienie się czegoś takiego, co się nazywało matematyczne zasady filozofii przyrody Newtona. Dlaczego? Bo Newton w bardzo więzłych słowach sformułował, jak to się ładnie mówi, paradygmat, jak należy badać przyrodę. Prawda? Minimum podstawowych zasad, parę równań matematycznych i próbujemy zobaczyć, czy coś działa. Nie zastanawiamy się, kto stworzył wszechświat. Dla Newtona akurat to było oczywiste. Nie zastanawiamy się, jaka jest, jak to się w filozofii ładnie mówi, struktura ontologiczna, czyli jakie byty istnieją, a jakie nie istnieją, czy istnieją tylko materialne, czy niematerialne i tak dalej, i tak dalej. Czy liczby istnieją tak, jak na przykład, no nie wiem, zegarek, czy może jeszcze jakoś inaczej. Tylko skupiamy się na tym, co podlega pewnym prawidłowościom, które daje się wyrazić w postaci liczb. Prawda? To jest potężny wstrząs, bo my mamy taki pęd do myślenia o wszystkim. Prawda? Natomiast im bardziej zaczynamy się ograniczać, tym bardziej efektywnie zaczynamy pewne rzeczy poznawać, co ma swoje zalety, ale też nieprawdopodobne wady. Może nie tyle wady, ile ograniczenia. O tak. I właśnie ta efektywność tego ograniczonego poznania okazała się no, wręcz nieprawdopodobna. Jeżeli chodzi o takie rzeczy jak poziom fizyczny tego, co się dzieje dookoła nas, prawda, to można powiedzieć, że zastosowanie tego rodzaju procedury doprowadziło nas, można powiedzieć, na skraj dokładności tego, co jesteśmy w stanie przewidywać. Tu zarówno chodzi o skalę kosmologiczną, czyli o nasz wszechświat, który jakoś usiłujemy poznać przy pomocy naszych narzędzi, ale też jeżeli chodzi o skalę mikro. Żeby było ciekawiej, proszę Państwa, pod koniec XIX wieku jeszcze byli bardzo wybitni naukowcy, którzy poddawali w wątpliwość istnienie takich struktur jak atom, chemiczny atom, czyli chemicznie niepodzielna partia materii, prawda? My dzisiaj wiemy, że to jest dosyć złudne zatrzymywanie się na tym poziomie i nie wiemy, jak głęboko jeszcze przyjdzie nam zejść. Potem się okazało, że ten atom to tak naprawdę jest chmura elektronowa i masywne dodatnio naładowane jądro, które składa się z kolei z innych składników intensywnie ze sobą oddziałujących i tak dalej, i tak dalej. Każdy ze składników składa się ze składników, tak? I nie wiadomo, czy to ma koniec w ogóle. W każdym razie, jeżeli się weźmie prawdziwego fachowca, który siedzi w tym dniami i nocami, a nawet więcej, i się go zaczyna pytać o to, czym się zajmuje, to rzeczywiście potrafi brzmieć jak fascynująca opowieść. I między innymi to robi wrażenie na ludziach. No bo nie czarujmy się, zderzenie ze stwierdzenia, że Bóg jest Trójcy Święty jedyny, jakiś teolog będzie się nad tym intensywnie zastanawiał bardzo długo i będzie to dla niego źródłem inspiracji, na przykład w oczach, powiedzmy, nastoletniego człowieka niekoniecznie musi być bardziej interesujące niż to, że ktoś mu puści wodę z kranu tak w miarę, żeby jednostajnie sobie spływała, weźmie pałeczkę, tak, naładuje ją elektrycznie i się okazuje, że ta woda się odchyla. I potem mu poda jeszcze bardzo precyzyjne wyjaśnienie, w jaki sposób to można wyjaśniać i tak dalej, i tak dalej. Proszę zwrócić uwagę, że my mamy szansę z czasem, powiedzmy, nabyć z wiekiem, nabyć myślenia coraz bardziej ogólnego. Natomiast na samym początku istnieje, interesują nas, powiedzmy, konkrety. To, co da się właśnie jakoś uchwycić przy pomocy takich najbardziej prozaicznych środków, jak dotknąć, zobaczyć, zważyć, zmierzyć. Aczkolwiek jest to dosyć złudna sprawa i do tego za chwilę przejdziemy. No i kolejne bardzo takie prozaiczne stwierdzenie, dlaczego nauka jest też ważna. No bo wszyscy wiedzą, że nauka to jedyna uprawniona, rzetelna forma poznawania czy wiedzy. No można tak próbować czasami interpretować powszechną świadomość, tak? Nauka jest jedyną dostępną formą wiedzy obiektywnej, powiedzmy. Albo jak nauka mówi, tak jest, prawda? Innymi słowy, przeprowadzamy eksperymenty, potwierdzamy nasze teorie i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie, tak na dobrą sprawę, jeżeli myślimy poważnie o dialogu między wiarą a nauką, to należy zapytać, czy rzeczywiście jest tak, że naukowiec potwierdza swoje teorie. Może się okazać, że niekoniecznie tak jest. On nie testuje, ale czy potwierdza? I teraz, ponieważ tak jak mówiłem, ja nie chciałbym z tego wszystkiego robić śmiertelnie poważnego wykładu, to będzie coś, co część moich studentów już doskonale zna, część nie. Do tego wrócimy. Ćwiczenie, co to jest? Sześcian, trzy rąby, prostopadłościan. A ja tu widzę 9 kresek na białym tle mniej więcej. A? No nie, to nie jest sześcian chyba. Jak ktoś jest weteranem gier komputerowych, to może mówić o trzech Pac-Manach, tak? Ale wszyscy od razu widzą trójkąt. Ale gdzie on jest? Tam, gdzie go nie ma. Właśnie. Proszę zwrócić uwagę, że zaczynamy jakby iść w takim kierunku, że wyszukujemy coś, co chcemy widzieć. Za chwilę to będzie jeszcze bardziej widoczne. Tutaj to jest w ogóle bardzo ciekawa kategoria pewnych obiektów. Prawda? Żeńska część pewnie widzi staruszkę, męska niekoniecznie. Prawda? Romantycznie rozwiany włos, odwrócona głowa i tak dalej, przepaska na szyi. Wszystko się zgadza, prawda? Ale można zwrócić uwagę na przykład na tutaj duży nos, prawda? Smętny wyraz ust i tak dalej. Właśnie, kaczka czy król? Dwie twarze czy waza? Prawda? Wydaje się krajobraz, ale jak się dłużej przypatrzeć. Tutaj uprzedzę od razu. Tak, to jest tak zwany coffee wall, że wszystkie poziome linie są równoległe wbrew pozorom. To jest obraz sprzeczny z kolei. To jest obraz Eschera pod tytułem Względność. My byśmy chcieli albo cały czas schodzić ze schodów, albo nimi wchodzić. Rysunek po prostu wykorzystuje pewne złudzenie optyczne. Tak? Albo coś takiego, proszę Państwa. Gdybym w tym momencie zapytał, jakiego koloru są te dwie części tego obiektu na środku, to wszyscy powiedzą, że ta wyżej jest ciemna, a ta niżej jest jaśniejsza.
Nadal Państwo tak są?
Właśnie. Jaki z tego morał? Że w momencie, w którym mówimy o potwierdzaniu, o empirycznej weryfikacji, czyli doświadczalnej, przez jakieś fakty doświadczalne, to musimy bardzo ostrożnie do tego podchodzić, bo możemy chcieć w tych faktach doświadczalnych widzieć coś, co chcemy tam widzieć w tych danych. Możemy tam wprojektowywać wiedzę, którą już mamy. I to jest bardzo ciężko wyłuskać potem z wyników. możemy tam wprojektowywać coś, co chcemy tam znaleźć, albo coś, czego istnienie chcemy tam potwierdzić. Takim typowym przykładem takiej procedury w nauce była słynna procedura zimnej fuzji termojądrowej pod koniec lat 80. przy użyciu mieszaniny deuteru, trytu i elektrod palladowych. Gdzieś się udało coś takiego zrobić, podobno, że dostarczało to więcej energii, niż się w to wkładało, prawda? Tylko trzeba było wymieniać co chwilę tą mieszaninę deuteru i trytu. Potwierdzono to w wybitnych laboratoriach, aż w końcu w pewnym momencie się okazało, że nie, że to jest jakaś reakcja chemiczna, ale wszystkim wychodziło, że jest dobrze, bo wszyscy chcieli to znaleźć. Jest znany test, tylko ja nie pamiętam, nie dotarłem do tego na jakiej uczelni, ale gdzieś w Stanach Zjednoczonych studentom biologii na pierwszym roku podano preparaty i kazano im czegoś szukać. Oczywiście oni nie wiedzieli czego szukać, więc nic nie znaleźli. Potem im powiedziano, jak to coś wygląda i oczywiście wszyscy poznajdowali, nawet ci, w których preparatach tego nie było. Dlatego w tym momencie, kiedy mówimy o potwierdzaniu, bo nauka tak potwierdza, to trzeba mieć duży znak zapytania. Nie będziemy tutaj tego wątku rozwijać, bo to samo w sobie jest fascynujące, że są tak zwane paradoksy potwierdzania. Ja tylko może wspomnę o jednym, paradoks czarnych kruków, prawda? Jak mamy ogólną tezę, wszystkie kruki są czarne. Jak przebadamy jakąś ich ilość, to jesteśmy w stanie jakby w sposób intuicyjny, czy jakiś odruchowy, rzutować tezę na całą populację innych kruków, tak? Że jeżeli jakiś kruk będzie, to będzie czarny. Natomiast czasem badanie bezpośrednio tego, czy kruk jest czarny, czy nie, jest niemożliwe, więc staramy się sformułować tezę logicznie równoważną. Na przykład, że jeżeli coś nie jest czarne, to nie jest krukiem. Prawda? No i znajdujemy na przykład czerwonego pomidora. Nie jest czarne, nie jest. Nie jest krukiem, no nie jest, bo to pomidor. Tylko jak się ma tego rodzaju teza do tezy, że wszystkie kruki są czarne? Jakoś powiązanie jest, ale nie bardzo wiadomo jakie, prawda? Dlatego trzeba bardzo uważać, kiedy coś usiłujemy potwierdzić. Dlatego ostrożniej mówi się, że w nauce nasze teorie są testowane, prawda? Jeszcze z tego typu rzeczy. Większość z nas pamięta czarno-białe telewizory. Wystarczyło wyciągnąć kabel od anteny i mieliśmy tak zwany śnieg na Alasce albo na Syberii, to zależy od tego, kto jaką sympatię miał, prawda? I jak człowiek dłużej się wpatrywał w ten śnieg, to nagle zaczynał widzieć tam regularne struktury, prawda? Albo jakieś obiekty, a jak jeszcze dłużej się wpatrywał, to już zaczynało mu być kolorowo przed oczami, prawda? Ale obiektywnie rzecz biorąc, tam były tylko czarno-białe, ewentualnie troszeczkę szarawe, jakieś kawałki szumu, prawda? Dlatego trzeba bardzo uważać, co się dzieje wewnątrz nauki. To zwłaszcza jest bardzo interesujące, jak się o tym mówi z naukowcami. Że tego typu historie, nawet na bardzo subtelnym poziomie, wtedy, kiedy mamy do czynienia ze strukturami matematycznymi, tak, na przykład wewnątrz teorii fizycznej, trzeba brać bardzo mocno pod uwagę. Innymi słowy, widzimy, że mamy do czynienia z bardzo skomplikowanym przedsięwzięciem, bardzo złożonym, w którym po prostu trzeba uważać na to, co się robi. Niemniej jednak to przedsięwzięcie okazało się na tyle skutecznym sposobem poznawania rzeczywistości, takiej dostępnej nam zmysłowo, że mamy do niego bardzo duże zaufanie. Poniekąd słusznie, no bo da się to, powiedzmy, jakoś testować, czy te przewidywania, czy pochodne nauki w postaci zastosowania w technice i tak dalej, czy to jest skuteczne. Pytanie, czy to wystarcza, żeby uznać, że nauka jest jedyną wyczerpującą sferą wiedzy dotyczącej całości świata. Jeżeli przeniesiemy tego typu pytanie na grunt, powiedzmy, naszej refleksji nad wiarą, to w tym momencie mamy potworne problemy. Dlaczego? Bo nasz związek z Panem Bogiem to jest związek z kimś, dokładnie z trzema kimsiami, tak? Które to osoby, jak to się ładnie mówi, mają charakter całkowicie transcendentny, czyli są inne od świata. Nasz świat, ten podlegający naszemu poznaniu, jest materialny. W związku z tym, jeżeli Bóg jest inny, to znaczy, że nie podlega prawom materii, tak? Materii w tym momencie szeroko rozumianej. Co to oznacza? Jeżeli nauka, w naszym przypadku to będzie to science, czyli nauki matematyczno-przyrodnicze, zajmuje się głównie tego typu światem, albo tylko i wyłącznie tego typu światem, to może się okazać, że tego typu procedura testowania, czy Bóg jest, czy nie, jest nieuprawniona. Zresztą już w obrębie nauk przyrodniczych nakładanie metod stosowanych w jednej dyscyplinie na to, co się dzieje w drugiej dyscyplinie, jest trochę nieuprawnione. Przykład. Za wzór naukowości mniej więcej od końca XVII wieku uchodzi coś takiego, co się nazywa fizyka. Prawda? Dużo forsy się w to ładuje, tyle, że pojedynczych krajów nie stać nawet na to. Mamy takie coś, co się nazywa CERN, różnego rodzaju inne ośrodki badawcze. Co tam się robi? Najbardziej, że tak powiem, spektakularne sukcesy święci oczywiście fizyka cząstek elementarnych. Co robimy? Bierzemy walizkę, pakujemy tam dużo cząstek elementarnych, na przykład protonów, i jedziemy do Szwajcarii, do Genewy. Zjeżdżamy paręset metrów pod ziemię, wrzucamy to, co żeśmy przywieźli w walizce do akceleratora, dokładniej do dwóch rurek, i to się kręci w tych rurkach, tak? I to, co nas interesuje, jak to się kręci w tych rurkach, to nie tyle, że to się kręci, bo to wszyscy wiedzą, że to tam się kręci, ile co będzie, jak te dwie przeciwbieżne wiązki na siebie wpadną. Wtedy mamy tak zwane produkty zderzenia i je badamy. I to się robi w fizyce cząstek elementarnych. W ten sposób testuje się różnego rodzaju modele dotyczące zachowania właśnie tych podstawowych składników materii. Dobrze, skoro to jest świetna metoda naukowa, jedna z najbardziej precyzyjnych zresztą, chromodynamika kwantowa jest jedną z dyscyplin, która dostarcza najbardziej precyzyjnych przewidywań w tym momencie. To jest ileś tam naście miejsc po przecinku. To jest po prostu imponujące wręcz. Skoro tak się to dobrze sprawdza, to może w sposób naukowy będziemy uprawiali biologię. Więc bierzemy dwie wiązki kaczek. Jedna kręci się w jedną stronę, druga kręci się w drugą stronę. Chcemy badać właściwości kaczek. Zderzamy je ze sobą. Z właściwości kaczek niewiele zostanie. Jakaś materia organiczna, już zupełnie nieożywiona, tak? I nic się z tego nie dowiemy. Dlatego już, jak Państwo widzą, w obrębie samych dyscyplin naukowych należy być bardzo ostrożnym z tym, co robimy. Czy pewne metody badania czegoś można zupełnie bezkarnie albo bez żadnej modyfikacji przenosić z jednej dyscypliny na drugą? Okazuje się, że nie zawsze. Że nie zawsze jest to uprawnione. Mój znajomy z AGH kiedyś opowiadał, jak mieli jakieś tam sympozjum właśnie chemii kwantowej. I przyszedł jakiś fizyk, coś tam rozmawiali, jeden był mądrzejszy od drugiego, on w końcu stanął przy tablicy, ten fizyk nieszczęsny, i mówi, że teraz on narysuje wzór strukturalny takiego czegoś, co jest bardzo skomplikowane. Więc wszyscy myślą, co on będzie rysował, prawda? Pewnie mu to pół dnia zajmie. No więc on narysował wzór strukturalny benzenu. No wszyscy wiedzą, jak to wygląda, prawda? 6 atomów węgla i tak dalej. Więc cała reszta popatrzyła na tego jegomościa z przerażeniem. Czy on się z nich nabija, czy jak? Okazuje się, że benzen jest jedną z rzeczywiście bardziej już stojącą cząsteczką, powiedzmy, na granicy opisu fizycznego. Wszystko, co pójdzie dalej, jest coraz bardziej skomplikowane. Jeżeli się usiłuje opisać to, co się dzieje z cząsteczkami organicznymi, na przykład przy pomocy metod typowych dla fizyki. Chemik kwantowy, chemik fizyczny nie ma z tym żadnych problemów. Stosuje metody nieco inne. One bazują na tym, co wypracowano jakoś w fizyce, natomiast nie są to identycznie te same metody. Tam się przyjmuje serię pewnych założeń, ale szczegóły tu nie są istotne. Więc to nam pokazuje, że już wewnątrz samych nauk matematyczno-przyrodniczych mamy do czynienia z pewnym zróżnicowaniem. Metoda metodzie nie jest równa. Ich ogólna charakterystyka jest mniej więcej taka sama, ale to jest ogólna charakterystyka, którą jesteśmy w stanie dopiero wyłowić wtedy, kiedy się nad tym namyślimy. Wniosek. Być może jest tak, że jeżeli próbujemy zderzyć ze sobą, załóżmy, teologię i to, co się dzieje wewnątrz nauki, to potrzebujemy jakiegoś narzędzia, które nam to w ogóle umożliwi. Bo jeżeli weźmiemy surowe dane z jednej dyscypliny i surowe dane z drugiej dyscypliny, to może być tak, jak w anegdotycznym spotkaniu fizyków i filozofów. Co się tam działo? Mianowicie był jakiś kwiecisty wywód filozofa, na co stał jakiś profesor fizyki i zapytał raz, drugi, trzecie pytanie. W końcu ten filozof odpowiada. Fizyk tak słucha. Usiadł w końcu i stwierdził, że on nic nie rozumie. No więc filozof cały rozpromieniony, bo powiedział coś tak trudnego i tak wybitnego, że fizyk nawet tego nie zrozumiał. Problem jest w języku. Zazwyczaj fizyk, jak mówi, że czegoś nie rozumie, to znaczy, że to coś jest bez sensu. Innymi słowy, ja pamiętam taką sytuację na ćwiczeniach z mechaniki kwantowej, jak mój znajomy rozwiązywał jakieś zadanie, ćwiczeniowiec zasnął i w pewnym momencie się obudził. Ku zgrozie wszystkich. Popatrzył na tablicę, popatrzył na tego mojego kolegę i mówił, zaraz, ja tu czegoś nie rozumiem, niech pan to zmarzy. to więcej jest tego typu reakcja. O czym to świadczy? Znaczy, to są anegdotyczne przypowieści, ale one dużo oddają. Mianowicie, że czasami język, którego się używa wewnątrz danej sfery, najogólniej rzecz biorąc kultury ludzkiej, może być nieprzystawalny do innej sfery. Stąd potrzeba jakiegoś środka, który nam tą komunikację umożliwi. Pytanie tylko, czy jesteśmy w stanie to zrobić? No właśnie. Tak na marginesie, to jest jeden z głównych patronów moich wykładów. No. Między teologią a nauką. Pierwsza rzecz. To już było. Problematyczność określeń. Określeń teologii jest dużo i tak naprawdę o co nam chodzi, to pewne znowu ogólny namysł nad treściami, które są w teologii. I na dobrą sprawę musimy zrobić właśnie to przesunięcie z wiary do teologii, żeby się dawało coś powiedzieć w taki sposób, żeby to można było zrozumieć. Proszę zwrócić uwagę przy okazji tego, bo mówi się często, no właśnie, zresztą to będzie na ostatnim obrazku, do którego pewnie nie dojdziemy. Mówi się często, że wiara jest nieracjonalna. Proszę Państwa, to nie jest prawda. Dlaczego? Test empiryczny będzie. Wierzą Państwo w to? No właśnie. Żeby w cokolwiek uwierzyć, to coś musi być podane w taki sposób, żebym ja był w stanie to przyjąć na poziomie racjonalnym. Na tym najniższym poziomie racjonalnym, że zrozumiem treść, o którą chodzi. To nie znaczy, że ją zrozumiem do końca, tylko żebym potrafił uchwycić znaczenie tego, czego ode mnie się wymaga. I tego potrzebujemy, między innymi, jeżeli chodzi o wiarę. Żeby przetłumaczyć właśnie te z jednej strony racjonalne treści, które są wyrażane wewnątrz języka teologicznego, powiedzmy, żeby to przetłumaczyć na coś takiego, albo umieć się obchodzić z tym w taki sposób, żeby to się dało zestawić z tym, co się dzieje w nauce. Prawda? Nasz partner to będzie coś takiego, co się nazywa science. Nie humanities, nie art science, czy coś takiego, bo teraz ktoś, jak chce zdobyć pieniądze, to wszędzie się dopisuje science, prawda? To nic tam, że jest język polski, w nawiasie science, prawda? I tyle. I w projektach wszędzie się to uwzględnia. Także to mniej więcej w ten sposób. Mamy science, ale tak na dobrą sprawę zaraz zobaczymy, że to wcale nie jest takie proste. Pierwsza rzecz. Próby, można spróbować jakoś określić, czy pomiędzy tymi dwiema rzeczami zachodzą jakiegoś rodzaju relacje. No, dobrze by było, w końcu o to nam chodzi. I okazuje się, że rzeczywiście daje się to zrobić. Co więcej, prób tego typu opisów, możliwych relacji jest całkiem sporo. Ja wybrałem dwie, bo je najbardziej lubię. Pierwszy pochodzi od pana Lamberta, a drugi od pana Barbura, jak widać. Ten pierwszy jest prostszy i to jest de facto jego zaleta. Poza tym mniej więcej zawiera te same treści, co w tym drugim podziale. Natomiast skupimy się na tym drugim podziale, bo on jakby pozwala bardziej szczegółowo w pewne rzeczy wniknąć. Więc mamy coś takiego w pierwszym opisie jak integracja. Jeżeli by się dobrze przyjrzeć tej integracji, którą proponuje pan Lambert, to odpowiada integracji i konfliktowi w schemacie Barbura. Ja za chwilę rozwinę to bardziej. Dalej mamy separację, to jest to samo co izolacja, ewentualnie eksplikacja, czyli tak zwany dialog. Teraz przyjrzyjmy się integracji czy w tym pierwszym modelu, albo integracji konfliktowi w drugim modelu, bo one wbrew pozorom dosyć blisko siebie leżą. Jeżeli chodzi o konflikt, to tutaj mamy z próbą wyniszczenia jednej strony przez drugą, można by tak powiedzieć. Z czego to wynika? Zazwyczaj to wynika z tego typu sytuacji, kiedy następuje nadużycie pojęć. Mianowicie ze strony, powiedzmy, teologii czy wiary mamy do czynienia z czymś takim, co się nazywa literalizmem. Prawda? Takim naiwnym traktowaniem tego, co gdzieś ktoś przeczytał, na przykład w Piśmie Świętym. To jest bardzo popularne wbrew pozorom w Stanach Zjednoczonych. Stąd między innymi cały konflikt o tak zwany inteligentny projekt i tak dalej. Ta nazwa została zawłaszczona przez właśnie tego rodzaju literalizm i dlatego mamy teraz problemy z ustaleniem, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Natomiast o co chodzi w konflikcie. Jeżeli weźmiemy literalizm biblijny na przykład, to mamy do czynienia z sytuacją. Jak napisali, że Jozue powiedział, że słońce ma stanąć w miejscu, to ma stanąć w miejscu. Koniec, kropka. Nikt się nie będzie z tym sprzeczał. Jak napisano, że Pan Bóg stworzył świat w 6 dni, ze wszystkim, co w nim istnieje, tak, to 6 dni można wziąć zegarek albo kalendarz odhaczyć, 6 dni upłynęło, bez żadnych jakichkolwiek zawahań. Ewentualnie literalizm biblijny czasami jest nieco bardziej subtelny i próbuje tłumaczyć to w sposób metaforyczny, że 6 dni to tak naprawdę oznacza określoną ilość czasu, ale dokładnie można policzyć ile. Na przykład tym Newton się zajmował, prawda? On święcie był przekonany, że Pan Bóg wie. On w swoich czasach był przekonany, że Pan Bóg stworzył chyba 4200 lat przed nim świat. No, to jest taka ciekawostka. To jest mniej więcej właśnie tego rodzaju myślenie. I na czym polega konflikt? Konflikt polega na tym, że z tego typu podejścia albo do prawd wiary, albo do tekstu Pisma Świętego, czy jakiegoś innego miejsca, z którego czerpiemy nasze treści wiary, wysnuwamy treści naukowe wprost. No treść naukowa wprost jest na przykład taka, no jak no właśnie z tym stworzeniem świata. 6 dni to 6 dni, co tu dyskutować, prawda? Nie wiadomo, po co ci biedni naukowcy liczą, ile ten wszechświat ma lat. Jakieś bzdury gadają tam 13 z hakiem miliona. 6 dni trwa i tyle, prawda? Z drugiej strony natomiast, jeżeli chodzi o naukę, to jest sytuacja konfliktowa, ma miejsce wtedy, kiedy zdarza się coś takiego, że na podstawie wypracowanych wyników teorii usiłuje się wyprowadzić jakieś tezy znacznie ogólniejsze. Innymi słowy, nie dotyczące już bezpośrednio tego pola, powiedzmy, którym zainteresowana jest konkretna dyscyplina naukowa, tylko usiłuje się mówić o bardzo ogólnych rzeczach. Na przykład, można doprowadzić zderzenia elektronu z antyelektronem, z pozytronem, tak? W wyniku tego zderzenia pojawiają się 2 fotony, czyli coś tam się zaświeci. Może niekoniecznie będziemy to widzieć, ale powstanie promieniowanie elektromagnetyczne, 2 fotony się rozjeżdżają w przeciwnych kierunkach. Z tego faktu taki materialista naukowy wysnułby na przykład tezę, że nie istnieje Trójca Święta, tylko Dwójca Święta. O. Pytanie jest zasadne. W jaki sposób on do tego doszedł? Przecież teoria poparta eksperymentem albo zachwiana przez eksperyment nic na ten temat nie mówi. Więc jak on do tego doszedł? I tu jest nadwyrężenie zastosowania metodologii naukowej z pewnym jeszcze dodatkowym czynnikiem, które pozwala mu rozszerzyć w zasadzie jego, powiedzmy, kompetencje naukowe w zakresie, powiedzmy, fizyki cząstek elementarnych, albo w zakresie, nie wiem, biologii molekularnej, czy w zakresie badania, powiedzmy, jak zmieniała się deklinacja w XV i XVI wieku w Polsce, tak? Te kompetencje wystarczają mu do tego, żeby wypowiadać się na każdy temat, prawda? To jest znane zjawisko, zwłaszcza współcześnie w mediach, że to już nawet nie jest jakiś wybitny naukowiec, byle kto jest w stanie wypowiedzieć się na każdy temat, zadać pytanie do każdej tezy i znaleźć odpowiedź na każde pytanie, prawda? To jest mniej więcej tego rodzaju postawa. To jest bardzo często spotykane, niestety, po obu stronach. Tak? Czyli zarówno gdzieś tutaj, jak i w zakresie science może ostatnio trochę bardziej. Prawda? Także tutaj mamy sytuację stricte konfliktową. Dlaczego ona jest bardzo bliska integracji w tym modelu Barbura? Albo generalnie integracji w tym, co się dzieje tutaj u Lamberta? Ona jest bliska dlatego, że dążymy do usunięcia przeciwnika. I w tym momencie na przykład stwierdzamy, że wiara, sfera wiary czy teologia w ogóle jest bez sensu, bo nie jest na przykład weryfikowalna empirycznie, czyli nie możemy jej potwierdzić przykładając woltomierz, tak? Mamy hostię na ołtarzu, przykładamy woltomierz przed konsekracją, jest 10 volt, powiedzmy, tak? Hostia zaczęła produkować napięcie, po konsekracji jest 12 volt, coś się zmieniło, prawda? I dzięki temu mamy empiryczny dowód, że nastąpiło przemienienie hostii w ciało pańskie. Bez sensu zupełnie, prawda? No, ale tak by mniej więcej chcieli zrobić miłośnicy integracji. Innymi słowy, redukujemy wtedy sferę teologii, wiary i tak dalej tylko i wyłącznie do tego, co jest w stanie opisać nauka, albo do czegoś, co jest zupełnie bezsensowne, więc nie należy się tym zajmować. Taka procedura nastąpiła w wieku XIX, potem usiłowano ją kontynuować mniej więcej do lat 60. To, co jest empirycznie nieweryfikowalne, to jest bezsensowne. Niestety na skutek tego, co się zaczęło dziać w nauce, tego typu sposób myślenia zaczął się bardzo silnie załamywać w latach 60. XX wieku. To jest bardzo interesujące w ogóle prześledzić tego typu wątek. Z drugiej strony można powiedzieć tak, naukowcy zajmują się tym, co można zmierzyć woltomierzem. Cóż to jest wobec wieczności? Cóż to jest wobec zbawienia? To prawda, że niewiele, ale to jest osobna sprawa. Więc w ogóle się tym nie zajmujmy. Prawda? Myślę, że największe pole do nadużycia w tego typu postawie może być w różnych rzeczach albo odnośnie wszystkich dyscyplin, które jakoś mają właśnie związek z bardzo fundamentalnymi rzeczami, typu właśnie fizyka, tam, gdzie bezpośrednio w grę wchodzi też człowiek, prawda? Słuchaj, nie martw się, to, że jest ci ciężko, to, że jest ci źle, to najwidoczniej Bóg tak chciał. Masz cierpieć, po prostu, bez żadnego tego. To, że ktoś go szprycuje zupełnie nieodpowiednimi lekarstwami, wystarczy pójść do lekarza, powiedzieć, co się dzieje i po prostu lekarz zmieni lekarstwo, bo tamte mają jakieś skutki uboczne, tak? To w ogóle do głowy nie przyjdzie. Ale to jest tego typu rzecz. Zaniedbajmy to, co tutaj ziemskie. Zupełnie się na to, zupełnie na to nie zwracajmy uwagi, prawda? Nie da się tak. Nawet Pan Jezus mówi, nie troszcie się zbytnio, ale trochę jednak, prawda? Czy brakowało wam czego, jak chodziliście ze mną? Nie, no to teraz lepiej weźcie coś na zabezpieczenie. Ewangelia mojego imiennika, jednego z dwóch, zresztą jest bardzo trzeźwa pod tym względem. Także jak widać, jeżeli chodzi o integrację, to dążymy do takiego wkomponowania na przykład religii w to, co się dzieje w nauce, żeby ona była niegroźna i nam nie przeszkadzała. Albo w przypadku sfery religijnej czy sfery teologicznej, usiłujemy zmarginalizować to znaczenie tego, co się dzieje w naukach. Tego się na dłuższą sprawę, na dłuższą metę nie da zrobić. Ale żeby docenić to, co się dzieje i w jednej, i w drugiej dziedzinie, potrzebna jest pewnego rodzaju postawa. Do tej postawy dotrzemy za chwilę, ale najpierw umówimy sobie drugi wariant, to jest separację. No tutaj mamy izolację. Co to znaczy? Mówimy tak, to, co się dzieje w sferze wiary, dotyczy zbawienia, relacji z Panem Bogiem, ewentualnie ze świętymi i tyle. Ma to swój specyficzny język, dotyczy specyficznych treści, zawsze jest prawdziwe, bo tak nas naucza Matka Kościół. To jest no, dosyć trzeźwe spostrzeżenie. Z drugiej strony, to, co się dzieje wewnątrz nauk, też nam dostarcza jakichś prawd o świecie stworzonym. Też to jest jakaś prawda, ale ponieważ to dotyczy czegoś zupełnie innego, więc to są jakby dwie płaszczyzny poznania, które nie mogą się przeciąć. I mamy takie dwie prawdy. Jedną wybitną, jakąś niebieską, drugą taką prozaiczną, ziemską. I jedna potwierdza drugą, albo jakoś tak inaczej, prawda? Ale generalnie to jest rozdzielone. To stanowisko jest dosyć niebezpieczne, bo ono pozwala zbagatelizować masę problemów, czasami bardzo poważnych, prawda? Typowy przykład też niestety ze świętego Tomasza. Zasadniczo Tomasz opierał się o antropologię Arystotelesa, prawda? I z tej antropologii oraz ze sposobu myślenia świętego Tomasza, wspartego teologicznie, wynikałoby, że dusza mężczyzna uzyskuje duszę w swoim rozwoju embrionalnym wcześniej niż kobieta. Tego typu rzeczy mogą być, prawda? To znaczy, że jedno się od drugiego różni. Pytanie właśnie tylko, które jest bardziej człowiekiem, a które mniej, prawda? Natomiast my już wiemy, że to troszeczkę inaczej wygląda, niż sobie Tomasz to wyobrażał. Natomiast rzeczywiście te treści wydają się jakoś rozseparowane, ale nie do końca. I to z tego typu rzeczami za chwilę przejdziemy do tego, co tak naprawdę nas interesuje, żeby pokazać, że izolacji na dłuższą metę nie da się utrzymać. Wobec tego jest jeszcze inna strategia. Można próbować coś eksplikować, tak, wyrazić, albo próbować dialogować. My, Dominikanie, jesteśmy świetni w tym. Każdy mówi to, co chce. Także to mniej więcej tak wygląda. Ale dosłownie, jeżeli chodzi o eksplikację, o co chodzi, czy ewentualny dialog. Chodzi o to, żeby jedna strona powiedziała, co ma do powiedzenia i druga strona, żeby powiedziała, co ma do powiedzenia. I cały problem polega na tym, żeby znaleźć takie medium, taki fundament porozumienia, który byłby w stanie analizować treści wewnątrz jednego i wewnątrz drugiego. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli trafiamy na przykład na kwestie sporne w wypadku eksplikacji czy dialogu, my ich nie rozwiązujemy przez usunięcie przeciwnika, tak? Ostateczne rozwiązanie kwestii dialogu między religią a nauką. Czy nie usiłujemy go bagatelizować, tylko pozwalamy się wypowiedzieć jednemu i drugiemu. Zazwyczaj to rodzi potworne napięcia. Natomiast jeżeli tego nie zrobimy, to grozi nam po prostu zamknięcie się we własnych obozach i świetnemu samopoczuciu, które na dobrą sprawę jest nie do utrzymania. Typowy przykład, kiedy tego typu rzecz miała miejsce, bo ktoś po prostu przyjął taki, a nie inny pogląd, to są rzeczy, które się działy wokół procesu Galileusza. Nie będziemy tego tutaj jakby rozkopywali, sama rzecz jest naprawdę fascynująca. Historia jest znacznie bardziej ciekawa niż jej popularne wydanie. Także to tak tylko powiedzmy tytułem gdzieś tam zachęcenia, żeby do tego sięgnąć. Natomiast o co chodzi? W pewnym momencie stwierdzono, że fakt, że Ziemia krąży wokół Słońca jest absurdalny i filozoficznie w ogóle niemożliwy do przyjęcia. Z tym, że w czasach Galileusza to, co było filozoficzne, to było synonimem naukowe. Prawda? Tego rodzaju określenie. Filozofia oznaczała mniej więcej to samo, co teraz science. I proszę zwrócić uwagę, że na dobrą sprawę można by się spierać. Dzisiaj byśmy się spierali z jeszcze innego powodu, bo moglibyśmy powiedzieć tak, że teza o tym, co krąży wokół czego, tak naprawdę jest kwestią wyboru układu odniesienia, o czym się dzieciaki kiedyś uczyły w liceum, prawda? Co będzie wygodniejsze do opisywania. Jeżeli usiłujemy opisać ruch Słonka na niebie, no to wygodniej będzie związać stały układ z Ziemią. Jeżeli mówimy o układzie planetarnym, tak, o naszym układzie słonecznym, to wygodniej jest umiejscowić Słońce w środku i założyć, że coś tam lata koło niego, prawda? Że to jest po prostu wygodniejsze, upraszcza niektóre opisy. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że tutaj jakby zabetonowano jeden sposób patrzenia na rzeczywistość, odseparowano od wszystkiego innego. Gdyby wówczas, ja nie lubię za bardzo gdybać, ale gdyby wówczas zrobiono coś takiego, pozwolono się wypowiedzieć naukowcom na ten temat i skonfrontowano to z tym, co wiemy z teologii, kto wie, jakby się losy potoczyły. Ale wtedy akurat nad kościołem wisiało widmo wojny 30-letniej, więc nie mieli czasu na tego typu rozważania, prawda? Także to mniej więcej tak to wyglądało. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że wtedy, kiedy pozwalamy obu stronom wypowiedzieć się na poziomie treści, na tym samym poziomie, nie mówimy, że teologia jest ważniejsza, tylko ona ma egzystencjalnie dla nas tak, natomiast na poziomie treści, jeżeli chcemy dyskutować z drugą stroną, to ja muszę przyjąć, że mój rozmówca co do godności i poziomu jest mniej więcej taki sam. Bo jeżeli potraktuję go z góry, to w zasadzie nie ma w tym momencie rozmowy. Jeżeli znowu się będę przed nim płaszczył, też jest źle, prawda? Bo wtedy mogę przyjąć to, co on mi narzuci. Dlatego trzeba jakby znaleźć takie miejsce porozumienia, w którym tego rodzaju dialog, po pierwsze, zostaną zapewnione tego rodzaju warunki, po drugie, będzie mógł być możliwy. Do tego niestety potrzeba wypracowania zupełnie nowych narzędzi filozoficznych, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Co my tu mamy? Niestety w Kościele bardzo często się o tym zapomina. To jest cytat z Augustyna, jego komentarz do Księgi Rodzaju. No? Ja może przeczytam, bo nie wiem, czy tam na końcu widać. Widać? To nie muszę. Nie widać. Ilekroć zaistnieje konflikt między dosłowną interpretacją jakiegoś tekstu biblijnego, a prawdą dotyczącą przyrody, udowodnioną za pomocą wiarygodnych argumentów, chrześcijanin powinien poddać tekst biblijny reinterpretacji metaforycznej. Jeżeli coś jest ewidentnie sprzeczne z tym, co mówi dobra argumentacja, wiarygodna, to znaczy, że tekst trzeba zreinterpretować. Tak twierdził Augustyn. Dawno temu. Bardzo ciekawa rzecz. Prawda? Natomiast Bardzo ciekawe samo jego stwierdzenie jest istotne samo w sobie, natomiast jeszcze ciekawsza jest argumentacja, dlaczego tak należy robić, żeby nie wyśmiewano naszej wiary. Innymi słowy, Augustyn miał też jakby gdzieś z tyłu głowy to, że z ludźmi trzeba rozmawiać. Jeżeli trzeba z ludźmi rozmawiać, to mniej więcej na takim poziomie, który oni sobą reprezentują. Wobec tego trzeba wejść jakoś w ten sposób przekazu, który jest dla nich dobry. I jeżeli widać, że coś u nas nie do końca się zgadza, to nie zmieniamy naszych prawd wiary. Tylko być może jest tak, że my je inaczej rozumiemy. Od razu zastrzeżenie. Tu nie chodzi o dogmaty, te w sensie ścisłym. Tak jak mówiłem na początku, jeżeli zachodzi widoczna sprzeczność między, albo inaczej, jeżeli nie potrafimy na gruncie nauki przyjąć tego, co się dzieje w dogmacie, typowy przykład to jest dziewictwo Najświętszej Marii Panny, prawda? Przed narodzeniem Pana Jezusa, w trakcie i po. Prawda? I tyle. I papież zabronił dyskusji więcej na ten temat. Żeby, bo są jednak pewne granice dobrego smaku, w których można dyskutować. Ja wiem, że ta granica dzisiaj specjalnie nie istnieje, ale jednak. Natomiast z punktu widzenia na przykład no, medycznego jest to absurd, tak? Z tym, że proszę pamiętać, że mamy do czynienia z kimś naprawdę niezwykłym. Tak? Zarówno jeżeli chodzi o Najświętszą Marię Pannę, jak i jeżeli chodzi o tego, który się urodził. Więc być może jest tak, że coś w tym wszystkim jest, czego nauka nie potrafi ogarnąć, prawda? Bardzo często spotykamy się na przykład ze stwierdzeniami, że w świetle dzisiejszej nauki czegoś nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć, ale się stało. Niekoniecznie. Tak niekoniecznie musi być. Może się zmienić. Proszę. Tak, to prawda. Ale nauka ma też jedną ciekawą właściwość. Im więcej wytłumaczy, tym więcej pytań jest przed nią. Po tym między innymi można rozpoznać, czy to jest rzetelna nauka, czy nie. W każdym razie jakby takie hasło przewodnie to jest racjonalny i w miarę, powiedzmy, na tyle, na ile można, kompetentny dialog z drugą stroną, którą określamy mianem naukowej. Ja myślę, że zrobimy przerwę, jakieś 5-10 minut i ja pokażę, gdzie mogą być bardzo duże trudności, jeżeli zaczynamy dyskutować. Dobrze, tu. Ile? 10 minut, dobrze.
Tam tradycyjnie po mojej lewej, a państwa prawej ręce jest kawa i herbata.